W studio gościem Poranka Wnet jest dr Maciej Szymanowski, doradca marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Korespondencja z Kijowa Pawła Bobołowicza na razie zrobiła wrażenie. Nie wiem, czy miał pan okazję posłuchać, jaka była reakcja, jaka jest reakcja polityków ukraińskich. Wygląda na to, że możemy się oczekiwać bardzo radykalnego oświadczenia ze strony, czy jakiejś uchwały ze strony ukraińskiego parlamentu. Co pan sądzi o tych zdarzeniach z ostatnich dni dotyczących nowelizacji ustawy o IPN-ie?
Niestety nie miałem okazji słuchać tej korespondencji, jeśli chodzi o kwestię nowelizacji ustawy o IPN-ie. Ona wzbudza pewne kontrowersje, ale jeżeli przeczytamy, czego dotyczą te kontrowersje, no to widzimy słabość tych zarzutów, które są stawiane tej ustawie. No, słynne już badania naukowe, które są na przykład wyjęte spod działania tej ustawy. Ja myślę, że tutaj i też niestety będę musiał uciec od odpowiedzi na to pytanie. Myślę, że w tej chwili najzdrowszą postawą jest to, żeby mniej komentarzy, a więcej faktów. I myślę, że w momencie, kiedy przebije się faktyczna treść tej ustawy, tej nowelizacji ustawy o IPN-ie do świadomości publicznej, do świadomości elit politycznych na Ukrainie, również w Izraelu, temperatura sporu, który jest, ulegnie jednak wyraźnemu ochłodzeniu.
To na pewno nie wynikało z korespondencji Pawła Bobołowicza. Być może w tych relacjach polsko-ukraińskich nastąpi coś bardzo istotnego, może dobrego, może złego, ale coś istotnego nastąpi. Natomiast w relacjach ze światem zachodnim było wystąpienie po angielsku premiera Mateusza Morawieckiego. To jest taka część, takie wyjście do publiczności, która jest poza granicami Polski. To chyba po raz pierwszy w historii polski premier powiedział swoje exposé w języku polskim i po angielsku.
Bardzo dobre wystąpienie. Nie zmieniłbym w nim ani przecinka. Myślę, że to bardzo dobrze pan premier Morawiecki osobiście zabrał w tej sprawie głos i w bardzo prostymi słowami, jednocześnie o wielkiej treści przekazał te rzeczy, które no, stanowią o naszym jestestwie, naszym myśleniu politycznym. Ja myślę, że miałem wczoraj na przykład brać udział w rozmowach pana marszałka z przewodniczącym Bundestagu Schäuble i tam kwestia Ukrainy. I dlaczego my tak się upieramy jako Polska przy tym, żeby nie budować Nord Stream 2, że to jednak jest przede wszystkim znaczące pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa Ukrainy i zaproszenie krajów, które źle życzą Ukrainie do dalszych działań przeciwko temu krajowi. Myślę, że tutaj wywarła po pierwsze jakieś wrażenia na naszych partnerach, ale po drugie jest też racją stanu Polski. Tak samo Ukraina chyba doskonale o tym wie, że tych adwokatów w Unii Europejskiej w swojej sprawie niepodległości tak ukraińskiej tak wielu znowu nie ma.
Marszałek Sejmu prowadzi bardzo aktywną politykę zagraniczną. Teraz mamy, tak sobie pomyślałem, otwartych kilka frontów i kilka bardzo poważnych rozmów, czy to dotyczących teraźniejszości, czy dotyczących historii, bo mamy rozmowę z Litwinami, z Ukraińcami, oczywiście zamrożone stosunki polsko-rosyjskie, jest Bruksela, jest Berlin, teraz jest Jerozolima i jeszcze do tego w tle ten Kongres Amerykański. Czy w ogóle sobie z tym wszystkim jesteśmy w stanie poradzić na tylu tych frontach?
Mam nadzieję. Faktycznie wkrótce przyjedzie przewodniczący parlamentu litewskiego Sejmasu, wygłosi zresztą swoje orędzie w polskim parlamencie. To też się jeszcze nie zdarzyło po 1989 roku, a przynajmniej już bardzo, bardzo dawno nie. Wydaje mi się, że stosunki z Litwą uległy wyraźnej poprawie w ostatnich miesiącach właśnie po wizycie pana marszałka w Wilnie. Iskrzy na wielu frontach i na wielu punktach ważnych dla polskiej dyplomacji, dla polskiej racji stanu, ale nie dzieje się tak przez przypadek. kiedy my rozmawiamy na przykład o historii, jestem historykiem z wykształcenia, to kiedy rozmawiamy o historii i o polityce historycznej, o takich kwestiach właśnie jak nowelizacja ustawy o IPN-ie, to przecież tak naprawdę tylko po części, to tutaj najmniej może istotnej, rozmawiamy o historii, rozmawiamy też o interesach, rozmawiamy o gospodarce. My się zajmujemy tymi sukcesami rządu na przykład, jeśli chodzi o walkę z tak zwanymi karuzelami VAT-owskimi, czyli z mafią po prostu, która jak grzyb Huba opanowała pewne dziedziny polskiego życia i wysysa te soki z polskiego budżetu i z polskiego państwa, ale bardzo podobna sytuacja jest, jeśli chodzi o bardzo zły wizerunek, brak wizerunku, zły wizerunek Polski. Polskie produkty z tego powodu muszą być sprzedawane pod ceną. Polscy pracownicy zarabiają z tego powodu mniej niż by mogli. I to są też miliardy złotych, które tracimy.
I o ten wizerunek oczywiście należy dbać. Pan miał okazję zaobserwować, w jaki sposób doszło do tego, że ta nowelizacja ustawy o IPN-ie właściwie, można powiedzieć, nagle trafiła do polskiego parlamentu. Była procedowana i nagle okazało się, że jest taki dzień, jest taki wieczór, kiedy ona zostaje przegłosowana. Właściwie opinia publiczna była tym zaskoczona.
Nie, no prace nad tą ustawą, zresztą podobnie jak nad większością ustaw, no trwają miesiącami, w tym przypadku nawet ponad rok czasu, także tutaj nie mogę się zgodzić, że to było coś bardzo, bardzo gwałtownego. Jest taka interpretacja podnoszona przez niektórych, że to niby w jakąś noc się zdarzyło. Po pierwsze, ta ustawa jeszcze nie jest gotowa, znaczy ona jest gotowa w tym sensie, że została przegłosowana przez Sejm, została przegłosowana przez Senat, w tej chwili idzie do podpisu do pana prezydenta, więc ciągle rozmawiamy o projekcie ustawy, więc chociażby z tego powodu, że rozmawiamy o projekcie ustawy, trudno powiedzieć, że to było coś nagłego.
Znaczy przeszła już ścieżkę legislacyjną w polskim parlamencie i w Sejmie i w Senacie. Mamy duże zmiany w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Na lepsze, na gorsze, czy bez komentarza?
Tak, to coś słyszałem o jakichś zmianach w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, na pewno bardzo im kibicuję. Jeżeli mamy jakiś problem, tak naprawdę, jeżeli mamy jakiś problem jako Polska w tej chwili, to naprawdę nie mamy tego problemu ani w Brukseli, ani w Berlinie, czy w Tel Awiwie. Mamy natomiast u siebie problem duży od lat z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z jakością służby zagranicznej, z jakością osób i z ich lojalnością, które tam pracują. Całą masą absolwentów MGIMO, Moskiewskiej Akademii Dyplomatycznej, którzy może już nie pracują na stanowiskach kierowniczych od 2 lat, ale pracują osoby, które sobie dobrały na zastępców w poszczególnych departamentach. Ja nie znam dokładnie pierwszych decyzji personalnych pana ministra Czaputowicza, ale jako osoba, która parę lat spędziła w tak zwanym gmachu na Szucha, czasu. Myślę, że sobie doskonale z tego zdaję sprawę, że bez poprawienia jakości pracy i przyjęcia nowych pracowników do MSZ w mierze większej niż kilka osób czy kilkanaście rocznie, które są szkolone przez te same osoby, które tam pracują od wielu, wielu lat i kończyły szkołę na przykład właśnie w Moskwie, trudno tutaj będzie oczekiwać, że polska dyplomacja to będzie ten oręż, który będzie ciągnął Polskę jako całość i Polaków na arenie międzynarodowej.
A co z tą ustawą o służbie dyplomatycznej?
Mam nadzieję, że teraz ona gwałtownie przyspieszy pracę nad nią.
W Czechach były wybory prezydenckie. Wygrał... Prezydent się nie zmienił.
Prezydent Miloš Zeman, bardzo dziwne wybory z pewnego punktu widzenia, a to z takiego, że mamy rekordową ilość partii w czeskim parlamencie po ostatnich wyborach jesiennych parlamentarnych. 9 partii, tego jeszcze nigdy nie było, a z drugiej strony żadna z tych partii nie wystawiła swojego kandydata w wyborach prezydenckich. Wszyscy byli kandydatami tak zwanymi społecznymi, ewentualnie z jakimś poparciem partii. Kandydował oczywiście Miloš Zeman, obecny dotychczasowy prezydent. Po dosyć zaciętej walce udało mu się jednak odnieść zwycięstwo zarówno w pierwszej, jak i w drugiej turze. Ja się z tego cieszę, powiem szczerze, ponieważ pan Miloš Zeman, chociaż jest socjaldemokratą i troszeczkę mu bliżej do tych wartości, z którymi ja nie jestem za pan brat, natomiast bez wątpienia jest to polityk z krwi i kości, dobrze reprezentujący interesy narodowe Czech. a tym samym w dużym stopniu dobrze reprezentujący również te interesy Czech jako państwa, ważnego państwa regionu, i one są tożsame w wielu punktach również z interesem Polski. Natomiast jego kontrkandydat główny, pan Jiří Drahoš, były szef Akademii Nauk, no to był troszeczkę kandydat znikąd, który się dopiero uczył polityki, wygłaszał bardzo dziwne poglądy na wiele spraw, również na sprawy polskie, świadczące o tym, że właśnie o czymś przeczytał w jakiejś gazecie, niekoniecznie miał jeszcze czas to przeanalizować, więc trudno było powiedzieć, gdyby wygrał te wybory, jaką politykę faktycznie będzie prowadził, a nie ma nic gorszego niż nieprzewidywalność. Pan Jiří Drahoš no, też był na przykład autorem takiego apelu intelektualistów o to, żeby przyjmować więcej uchodźców, migrantów do Europy.
Czyli ustabilizuje się ta scena polityczna Czech?
Nie sądzę, żeby to nastąpiło niestety szybko, ponieważ no, Czesi, podobnie jak Niemcy, w dalszym ciągu nie mają rządu. Jest duży problem z uzyskaniem jakiejś większości w parlamencie. Być może za tydzień, być może za dwa, być może dopiero za dwa miesiące będzie próba kolejna, numer druga próba przegłosowania rządu premiera Babisza, zdobycia dla niego większości parlamentarnej. Czy to się uda, tego w tej chwili nie wiadomo. Nawet jeśli się uda, to obawiam się, że ta większość może być bardzo krucha.
Flaga, którą lubimy powiewać, czyli flaga wyszehradzka, spotkanie kanclerza Austrii, młodego kanclerza Austrii z premierem Orbanem. Miał pan okazję i czas, żeby je obserwować? Coś z tego spotkania dla nas wynika?
Ja muszę przyznać, że nie do końca rozumiem stosunków austriacko-węgierskich, ponieważ one przechodzą co kilka lat taki okres burzy i naporu i gwałtownych zmian. Tam jednak też pewną rolę odgrywają, jak widać, zaszłości historyczne. Także premier Orban niezwykle intensywnie wspierał zmianę w Austrii, w Wiedniu. Cieszył się na polepszenie stosunków z Austrią. Natychmiast po wyborach doszło do dużego konfliktu o elektrownię atomową, którą chcą modernizować Węgrzy w Paks, co jest historią znaną od wielu, wielu lat. Austriacy stwierdzili, że to jest niemożliwe, bo oni są przeciwko energii atomowej, więc tutaj bardzo mocno zaiskrzyło. No jest chyba jakaś próba poszukania modus vivendi. Bardzo byłoby dobrze, gdyby te stosunki węgiersko-austriackie wyglądały, no, przynajmniej dobrze, jeśli nie bardzo dobrze, bo to też oczywiście pomogłoby w konsolidacji takiej ogólnej Europy Środkowej, na której Polsce bardzo, bardzo szczególnie zależy, żeby nie wznosić murów i nie podnosić tego, co nas dzieli, tylko żeby łączyć te nasze narody i państwa.
Przez chwilę wyglądało, mówiło się przez chwilę o tym, że być może ta Austria przystąpi do naszego Wyszehradu. Teraz się o tym nie mówi. Czy jest taki plan?
Nie, takiego planu nigdy nie było. Jeżeli były tego rodzaju plany, to może 10-15 lat temu. Grupa Wyszehradzka jest grupą zamkniętą. Są cztery kraje dobrze współpracujące z sobą. W niektórych dziedzinach bardzo dobrze są współpracujące, natomiast i współpracujące z innymi państwami regionu w formule Grupa Wyszehradzka Plus. Nie sądzę, żeby ona się miałaby się ubogacić o kolejne państwa, a to z tego powodu, że było takie przedsięwzięcie, ono się nazywało Pentagonale, Heksagonale, teraz już nawet nie wiem dokładnie, jak ono się nazywa, jakaś inicjatywa środkowoeuropejska, bodajże tak. W tej inicjatywie jest chyba 14-15 państw, nikt o niej nie słyszał, o jej działalności, a to dlatego, że tak trudno jest tam uzgodnić przy takiej ilości państw, które czasami dzieli więcej niż łączy jakąkolwiek politykę, i tego na pewno Grupa Wyszehradzka powinna unikać. I takie jest zdanie wszystkich stolic, że nie powiększamy Grupy Wyszehradzkiej.
Gdyby pan miał ocenić teraz ten polską politykę, nie, daruję panu to pytanie, i ocenę polskiej polityki zagranicznej, czy jest na piątkę, czy na trójkę, czy na dziesiątkę. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Bardzo dziękuję.
Maciej Szymanowski, doktor Maciej Szymanowski, doradca marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, był gościem Poranka. Na zegarze godzina 7:56. A przy telefonie Tomasz Wybranowski, czyli Studio Dublin. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry, witam serdecznie Krzysztofie, witam wszystkich słuchaczy i piękne słuchaczki. Mam tylko 4 minuty do godziny 7, czy możemy trochę przedłużyć, bo tematów jest bardzo dużo, będzie i o Stusiarni, czyli o Polskiej Fundacji Narodowej, będzie o nowym ministrze spraw zagranicznych, czyli Patryku Jakim, bo na takiego właśnie wyrasta ten człowiek, wiceminister sprawiedliwości, a nie Jacek Czaputowicz, profesor i minister, a polski premier Mateusz Morawiecki ma wielki problem, bo jeżeli tak sobie kompletuje ekipę, która nie potrafi zadbać o to, aby w sposób należyty na język angielski przetłumaczyć słowa jego orędzia, zresztą krótkiego, choć bardzo dobrego w mojej ocenie.
Tomek, jest całe... Tomek, muszę, bo nie dotarła na wyspy informacja, jest całe orędzie w języku angielskim. Nie tłumaczenie, tylko na YouTubie możesz znaleźć całe orędzie premiera wygłoszone w języku angielskim.
Ja o tym wiem, tylko już media zagraniczne doniosły o tym, że było z błędem. I skoro Polska walczy z polskimi obozami, obozami śmierci, z tym sformułowaniem, a podczas przemówienia, nie wiem, czy to był błąd tłumaczeniowy, czy po prostu nie ma specjalistów od języka angielskiego i automatycznie YouTube zrobiło coś niespodziewanego, że okazało się, że to Polacy mordują Żydów w obozach koncentracyjnych podczas II wojny światowej. I mówię tylko do tego aspektu, bo praktycznie nic nie spadłem, aby na bieżąco spenetrować wszystkie media i irlandzkie, i brytyjskie, ale również przeniesiemy się gdzie? Przeniesiemy się do Jerozolimy, gdzie izraelskie media atakują na każdym froncie, ale to tak na deser i też będzie kilka pytań do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Polskiej Fundacji Narodowej, ale po kolei, Krzysztofie. Tytuły w dzienniku Irish Times głoszą: Polska zaprzecza, że nowe prawo utrudni debatę na temat ery nazistowskiej. Korespondent dziennika z Berlina, Derek Scali, napisał, że Polska zakwestionowała twierdzenie, że nowa ustawa o karaniu fałszywych oskarżeń i osób używających sformułowania polskie obozy koncentracyjne utrudni dyskurs o czasach okupacji Polski. I Derek Scali, Krzysztofie, przywołuje także słowa prezydenta Andrzeja Dudy. To jest bardzo ważne w tej całej narracji z naszej strony, bo okazuje się, że te słowa są bardzo ważne i są dobrze postrzegane na Zachodzie, że Polska ma prawo bronić prawdy historycznej przed deformacjami i szczególnie problematyczny w polskich oczach jest powracający problem opisywania Auschwitz jako polskiego obozu śmierci. Korespondent Irish Times stwierdził, że izraelscy przywódcy wściekli się na nowe polskie prawo i ta jak gdyby figura retoryczna pojawia się we wszystkich mediach irlandzkich i większości brytyjskich. Ta wściekłość zdaniem dziennikarzy irlandzkich skutkowała zaproponowanym przez Izrael rozszerzeniem swoich własnych przepisów o negacji Holokaustu, co oznaczałoby 5-letni wyrok więzienia dla każdego, kto zaprzecza lub minimalizuje rolę nazistowskich kolaborantów, w tym Polaków, w zbrodniach Holokaustu. Cytat dokładny. Ale co jest ważne, Irish Times przypomina, że około 3 milionów 200 tysięcy Żydów w Polsce podczas II wojny światowej zostało zamordowanych w niemieckich obozach śmierci. Korespondent Scali przypomina irlandzkim czytelnikom, że co najmniej 1 900 000 samych Polaków zostało bestialsko zamordowanych tylko przez Niemców i Scali podaje też dokładną liczbę sprawiedliwych wśród narodów świata, pisząc, że to największa liczba, 6706. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ do świeckiej opinii publicznej, czy to jest Irlandia, czy Wielka Brytania, tylko tego przykłady per exemplum trafiają do przekonania i o tym musi myśleć Ministerstwo Spraw Zagranicznych, aby w taki sposób mówić o pewnych rzeczach. Natomiast Derek Scali przytacza opinię historyka Efraima Zuropa z Centrum imienia Szymona Wiesenthala w Jerozolimie, który ostrzegł przed zakłamywaniem historii, by winić Polskę za Holokaust, ale profesor Zurow powiedział także, że niedopuszczalne jest wybieranie wszelkich zbrodni popełnionych w okupowanej Polsce. Tutaj dokładny cytat przetłumaczyłem. Podczas gdy państwo polskie już nie istniało, wiele tysięcy Polaków albo mordowało Żydów, albo denuncjowało ich nazistom. Koniec cytatu. Teraz Irish Independent, gdzie polska korespondentka Monika Ścisłowska, nie wiem, czy to jest polska korespondentka agencyjna, czy rzeczywiście osoba, która pracuje dla Irish Independent, sprawdzę to. I rzeczona pani przytacza słowa Haliny Birenbaum, ocalonej Żydówki z Holokaustu i izraelskiej autorki, która nazwała w dzienniku Irish Independent nowe polskie prawo szaleństwem, informując Radio Armii Izraela, że ta ustawa jest absurdalna i nieproporcjonalna do tego, co faktycznie stało się tam, czyli w Polsce z Żydami. Przypomnę, że Halina Birenbaum to członek Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego i powiedziała, że jest zaniepokojona, że polski rząd, tutaj cytat i słowa przytoczone przez rzeczoną polską korespondentkę Monikę Ścisłowską, polski rząd może mnie tam teraz aresztować za to, o czym mówię. Bardzo dużo informacji na temat zmiany prawa a propos Holokaustu i Instytutu Pamięci Narodowej znajdziemy na portalu informacyjnym Irlandzkiego Radia i Telewizji RTI, który doniósł, że polski Senat uchwalił kontrowersyjny projekt ustawy o Holokauście, który miał na celu obronę wizerunku Polski za granicą, a zamiast tego wywołał kłótnię dyplomatyczną z Izraelem. Irlandzki portal przypomniał, że Izrael już wcześniej wzywał do zniesienia ustawy, uznając jeden z jej zapisów za próbę zaprzeczania polskiemu zaangażowaniu w eksterminację Żydów przez nazistowskie Niemcy. I tutaj cytat, że politycy w izraelskim Knesecie przygotowali projekt swojej ustawy o zmianie prawa Izraela w kwestii negacji Holokaustu. Tutaj RTI przypomniał, że przed głosowaniem nad ustawą w Senacie rzeczniczka Departamentu Stanu USA pani Heather Nauert wyraziła zaniepokojenie, że uchwalenie tego projektu ustawy może podważyć swobodę wypowiedzi i dyskurs akademicki. Irlandzki portal doniósł także, że teoretycznie prezydent Duda mógłby zawetować ustawę, ale w poniedziałek zapowiedział: absolutnie nie możemy się wycofać, mamy prawo bronić każdej naszej prawdy historycznej. I rzecz dla nas bardzo chwalebna, bo dziennikarze irlandzkiej RTI przypominają, że Polska została jako pierwsza zaatakowana i zajęta przez nazistowskie Niemcy w czasie II wojny światowej, tracąc 6 milionów swoich obywateli, w tym 3 miliony Żydów. I pomaganie Żydom, wręczanie im szklanki wody podlegało karze śmierci w okupowanej Polsce i to nie zdarzało się na innych okupowanych terytoriach. Tutaj dodam od siebie, że duży wpływ na świadomość Irlandczyków ma Rzesza Polonii, która opowiada o naszej przeszłości i historii. Jest dużo koneksji również na tej niwie medialnej. No dziwnym trafem nikt tego nie wykorzystuje. Ani MSZ, choć dużo pobożnych życzeń, ani, jak nazywam delikatnie, sąsiadnią, czyli Polska Fundacja Narodowa.
Tomku, postawmy...
RTI przypomniała bowiem irlandzkim telewizorom i czytelnikom portalu, że liczba ponad 6700 Polaków przewyższa wszystkie inne narodowości, które zostały uhonorowane tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. No i cytowany jest minister, Bogu dzięki, że jest wiceminister sprawiedliwości Patryfiaki, który jako jedyny broni honoru tych, którzy powinni mówić o tym, jakie, czyli Ministerstwo Spraw Zagranicznych i cała reszta. Natomiast nie wiem, czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych zna to wszystko, co dzieje się w depeszach mediów izraelskich, bo media izraelskie atakują na każdym froncie. To nie jest żart i na każdym froncie medialnym izraelskie media przywalają nam w każdy możliwy sposób, bo to jeden z wielu przykładów. O zgrozo, polskie władze na tym polu były w defensywie albo milczały. Oczywiście chodzi mi o trafienie do opinii publicznej po drugiej stronie Atlantyku czy Europy Zachodniej. I oto skrót tekstu z portalu Arut Sheva, czyli Israel News, dokładny adres israelnationalnews.com. No tutaj ukłony pod kątem pana Jacka Kurskiego, który miał przecież zrobić telewizję informacyjną w języku angielskim. Krzysztofie, możemy być delikatni, możemy być bardzo...
Możesz być delikatny, ale musisz teraz się streścić już.
Dobrze, więc się streszczam. Tytuł oryginalny artykułu w Artur Sheva, There's a reason why Germany built in the death camps in Poland. Tylko tytuł jeszcze ciekawszy. Emergency of the Polish hidden Jews proves Poland anti-Semitic part, NGO says. Czyli ujawnienie się, pojawianie się ukrytych polskich Żydów, i to Krzysztofie i drodzy Państwo, nie żart, to kontynuuje podtytuł, potwierdza antysemicką przeszłość Polski, twierdzą organizacje pozarządowe. A tytuł oryginalny, że były powody, dlaczego Niemcy budowali obozy śmierci w Polsce. Otóż założyciel i prezes organizacji Shavei Israel, Michael Freud, ostrzegł, że niezależnie od tego, od tej polskiej próby zaciemnienia historii, Polska nie może ukryć się ze swoją antysemicką przeszłością. I te słowa były cytowane w mediach amerykańskich w ciągu ostatnich 3 dni. autor niestety nie podpisany imieniem i nazwiskiem napisał, że przed wybuchem II wojny światowej Polska była domem dla ponad 3 milionów Żydów, a obecnie w Polsce mieszka około 4 tysięcy Żydów zarejestrowanych oficjalnie. I niestety tutaj nie ma konkretów, ale w ostatnich latach coraz więcej takich osób, popularnie znanych polskimi ukrytymi Żydami, zaczęli badać swoje związki z judaizmem i narodem żydowskim, a wielu nawet powróciło do judaizmu. I tutaj cytat, choć prawdą jest, że judaizm był świadkiem odrodzenia w Polsce od upadku komunizmu, to fakt, że tysiące młodych Polaków ma rodziców, dziadków, a nawet pradziadków, którzy przez dziesięciolecia musieli ukrywać swoją żydowską tożsamość i jest to dowodem na to, że polskie społeczeństwo było i jest przesiąknięte nienawiścią do Żydów. Powiedział wspomniany już pan Michael Freyd, szef organizacji Shavei Israel i kontynuuje. Polska próba napisania od nowa historii Holokaustu jest moralnie nieprzyzwoita i historycznie nużąca. Jest powód, dla którego Niemcy zdecydowali się na budowę wielu obozów śmierci na polskiej ziemi. Wiedzieli, że ich diabelskie działania spotkają się z niewielkim sprzeciwem większości mieszkańców tego kraju.
I wystarczy, Tomek, tych cytatów, bo jesteśmy nimi już przytłoczeni. Bardzo ci serdecznie dziękuję za korespondencję z Dublina. Zapraszam państwa serdecznie do słuchania studia Dublin, które zaczyna się o godzinie 10 w piątek, czyli dzisiaj usłyszą państwo na antenie Radia Wnet Tomasza Wybranowskiego. Wszystkiego dobrego, Tomku.
Dziękuję, pozdrawiam.
Jest godzina 8:08, czy krótkie, bo zatrzymałem doktora Macieja Szymanowskiego w studio, krótki komentarz do korespondencji właściwie między Dublinem a Jerozolimą, ta korespondencja była zawieszona.
No, muszę powiedzieć, że też jestem troszeczkę przytłoczony, czytałem troszeczkę inne artykuły, zacytuję z dziennika konserwatywnego Posto i Słowackiego sprzed 2 dni, pana Jarosława Daniszkę, który zakończył swój artykuł stwierdzeniem, że Polacy jak mało kto zna Żydów i wierzy dzięki w Europie i dzięki temu wierzy w to, że się szybko porozumiemy.
Oby tak się stało, chociaż bój czeka nas ciężki, tak wygląda zarówno z korespondencją.
Ale proszę zauważyć, panie redaktorze, jeszcze trzy lata temu, co powiedział prezydent Obama, jak długo trwało, a tak naprawdę nie doczekaliśmy się przeprosin ze strony Departamentu Stanu na polskie obozy śmierci. Dzisiaj Departament Stanu pisze, że nie było polskich obozów śmierci.
No, czyli jakiś sukces odniosła polska dyplomacja. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Doktor Maciej Szymanowski jest w naszym studiu, a na zegarze jest godzina 8:09. Chyba potraktujemy korespondencję Tomasza Wybranowskiego jako przegląd prasy, bo inaczej co zrobimy z tym czasem, który nam w Poranku Wnet ucieka.